wiecie, kilkunastu chłopa stało i patrzyło, jak po kolei każdy uderza w tego boksera, więc po prostu...
to, ale bałem się podejść, żeby nie było wstydu.
Niesamowite. My potem z Kacprem uderzyliśmy, jak już wiesz, jak już nikogo nie było, to mogliśmy tak między sobą tylko. Kacper silniejszy jest ode mnie, jakby ktoś się zastanawiał. To...
Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w podcaście M Kwadrat Podcast, podcaście poświęconym grom wideo, popkulturze oraz VR. Dzisiaj będziemy rozmawiali o CD Action Expo, rok 2026, 30-lecie. Razem ze mną jest szef podcastu, czyli Simplex.
Dzień dobry, to jest odcinek 50, to jest odcinek specjalny numer 50.
Tak. I jest ze mną również Damian, nasz drugi szef.
Tak? Naprawdę? Dzień dobry.
Koszef,
tak.
Co-chief.
Tak. I dzisiaj będziemy gadali właśnie o naszej relacji, o tym, jak było fajnie na CD Action Expo.
O naszej relacji tak, z CD Action.
Tak. Chronologicznie do tego podchodzimy.
To co? Od czego zacząć? W sumie może my zacznijmy, bo my byliśmy pierwsi na miejscu, my już przyjechaliśmy w piątek, jako że dwa lata temu z Simplexem byliśmy na tej imprezie i pamiętaliśmy, że była bardzo fajna imprezka przed całym eventem, także mieliśmy nadzieję i ogólnie chcieliśmy, wiecie, być od początku imprezy po prostu na miejscu, a nie tak, że po prostu zajechani podróżą, przyjeżdżamy, zrzucamy rzeczy do hotelu, potem lecimy na złamanie karku na miejsce, więc już w piątek zajechaliśmy sobie i poszliśmy sobie na miasto razem z Simplexem i byliśmy, słuchajcie widzowie, no po prostu nie uwierzycie, w lokalu Giga Buła na Piotrkowskiej i były tam fantastyczne nazwy tych burgerów, bo tam były burgery. Teraz popularne są bardzo smash burgery, czyli burgery, które są bardziej szersze niż wyższe. Mi się podoba ta moda.
I
oczywiście każdemu, komu mówiłem o tym, jakie były nazwy w tym lokalu, to najbardziej śmieszyło ich nazwa burgera serowego. Powiedz, Simplex, proszę, jak nazywał się burger serowy? Wyobraź sobie sytuację, że idziesz do Giga Buły i chcesz zjeść burgera, który jest bardzo serowy.
Dzień dobry, poproszę Giga Śmierdziela.
Więc,
z frytkami.
Let that sink in. A żeby nie opowiadać wam więcej o naszych kulinarnych przygodach, no to po prostu spotkaliśmy się z ludźmi, którzy zajmowali strefę Indii i my tutaj w tym odcinku też poświęcimy oddzielny segment temu, żeby opowiedzieć wam o grach, w które mieliśmy okazję albo zagrać, albo porozmawiać o nich.
Byliśmy w Piwotece.
Tak, byliśmy w Piwotece Narodowej. Co najzabawniejsze, w pewnym momencie napisał do mnie Paweł z Press Reset Fest, spytał, czy jesteśmy już na mieście. Napisałem mu, że tak, jesteśmy w Piwotece. I on powiedział, ja też jestem w Piwotece. Okazało się, że my siedzieliśmy w środku, a on raz z Mariuszem siedział na zewnątrz, więc potem zaprosiliśmy ich do środka. Także niespodziewane spotkanie.
Mhm. I tam poznaliśmy Pawła, Marcina Papisa.
Kogo tam nie poznaliśmy?
No,
ja nie będę mówił kogo, bo nie pamiętam imion i nazwisk.
Mateusz Papis.
Ja tylko mogę powiedzieć, że znowu się spotkaliśmy z bardzo sympatycznym człowiekiem od fanpage'a, strony, nie wiem, kanału Popkultura od Serca.
Tak.
Polecamy.
No właśnie, Mateusz Papis, ten, o którym mówię.
Aha, dzięki. Ja nie wiedziałem, jak się nazywa.
Ja też nie. Wiedziałem, że on jest...
Razem możemy wszystko.
Tak. No, dokładnie.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo miło się gadało i skiniało głową za każdym razem, jak się widzieliśmy na terenie imprezy.
Dokładnie tak. No i tak wspólnie popijaliśmy i gadaliśmy sobie z ludźmi, nie tylko tam byli indykowcy, ale też również tam byli
VIP-owie, ludzie, którzy kupili bilet VIP. Pozdrawiam Łukasza, zapamiętałem akurat imię Łukasz, pozdrawiam Łukasza, który... z którym też miło się gadało, który okazuje się, że jest wiarowy i w ogóle. No, ale może nie będziemy gadać o naszym imprezowaniu, bo tematem głównym jest impreza CD Action, która zaczęła się w sobotę rano o 10 jakoś, mniej więcej, otwarcie. No i my od razu poszliśmy sobie na jakąś tam pierwszą prelekcję, ogólnie tam weszliśmy, było mocne zamieszanie, praktycznie na gębę nas wpuścili i dali nam opaski, powiedzieli, że no okej, no nie mam listy pod ręką, ale skoro mówicie, że jesteście tutaj z mediów, to was wpuszczę. Dopiero potem dostaliśmy opaski. Ogólnie klimat takiego chaosu i dezorganizacji towarzyszył przez cały czas imprezie.
Znaczy się okej, ale z tymi opaskami...
Nie, nie było źle.
No, jakby nie było tragedii, ale jakby cały czas było czuć, że coś tam tak jakby jest na takiej jakby szali po prostu. Lekko, mało brakuje tylko popchnąć, żeby to się wywaliło.
Mhm. Tak, tylko że z tymi opaskami to tylko przez pierwszą godzinę, może dwie, był ten chaos, bo później no, była
później
jednak ta oddzielna kolejka dla osób specjalnych, że tak to określę.
W ogóle jak staliśmy i sobie zakładaliśmy te, nie, podpisywaliśmy już, dostaliśmy te legitymacje, tak, stanęliśmy tak, tak. sobie na wejściu,
przy
każdy
bramkę.
Myślał, że jesteśmy bramkarzami.
Bo staliśmy przy bramkach.
Tak, staliśmy przy bramkach. Wpisywaliśmy w ogóle legitymacje, bardzo dobra decyzja, że były dwustronne, czyli jak ci się nam obróciły, to też można było po drugiej stronie się podpisać, więc bardzo dobra myśl. Uważam, że Digital Dragons mogłoby się nauczyć od CD Action czegoś. Tutaj Kasper pokazuje właśnie na...
Tak, z jednej i z drugiej strony.
Tak, z każdej strony to samo, czyli można było sobie zrobić duplikat taki. Więc tak... Szliśmy na prelekcję, z tego co pamiętam, ja może pokażę wam stronę imprezy i mamy tutaj, były różne sceny, a raczej sale, bo była scena główna, która była na tej głównej hali, na której to byli wszyscy ci wystawcy, ludzie od gierek, od sprzedawania szmelcu i tak dalej. I były też salki wykładowe, które znajdowały się na piętrze i to było super, że one znajdowały się na pięterku
na piętrze,
obok siebie. Wszystkie obok siebie, więc mieliśmy scenę główną, tutaj rozpiska sceny głównej, no i sala game dev, popkultura, społeczność i retro. I każdy... Szkoda tylko, że nie było tak jakby dodanego programu do tego...
Konwencika.
Konwencik, dokładnie, bo jest taka fajna aplikacja, w której są różne plany konwentów różnych i to tam fajnie, tak chronologicznie można... Wszystkie sceny tak jakby zobaczyć na jednym ekranie, gdzie po prostu widzimy, że obok siebie, w tym samym czasie jest to, to, to i to. Tutaj nie było tak, trzeba było korzystać z tej strony, chyba, że to gdzieś się znajdowało.
Ta strona była mega niewygodna
na telefonie.
A ta strona była super niewygodna do nawigowania, zwłaszcza na telefonie. Za każdym razem się resetowała, na przykład w niedzielę, jak wchodzić na tą stronę, to i tak się pokazywało program z soboty domyślnie, trzeba było się przyłączyć na niedzielę. Jak się chciało sprawdzić program, to trzeba było się przyłączać między czterema tymi scenami.
Pięcioma.
Główną, retro, społeczność, co tam jeszcze było? Game dev, jeszcze jakaś.
I retro. No. Popkultura.
Nie, no mówiłem. Popkultura, no.
Tak.
I naprawdę brakowało jakiejś takiej mądrej aplikacji, co akurat tutaj robi dobrze Digital Dragons, no ale to jest profesjonalne, że tak powiem, biznesowe, więc to nic.
No ale jest ten konwencik.
No, na przykład, nie? Mogli to dodać. No i poza tym, wiecie, można powiedzieć, że okej, były te takie kartki, takie wielkie programy przy drzwiach, tylko że one były nieaktualne.
Tak.
Bo tam były inne godziny, albo w ogóle były inne prelekcje, czasami. Więc na tym można było polegać, niestety.
No. No, sporo złego mówimy, no bo no, jakby nie będziemy tutaj słodzić, jakby wbrew prawdzie, no było duże zamieszanie.
I opóźnienia.
Tak, i opóźnienia. Opóźnienia były straszne. My w ogóle mam wrażenie, że wywiązaliśmy się z naszego czasu tak wzorowo, że skończyliśmy minutę przed końcem czasu.
A i tak nas opierdzielali.
A i tak nas opierdzielali, że no sorry, ale no trzeba było już was zganiać.
A inni potrafili po 10 minut przedłużać.
Tak, czy wiesz, to jest zaleta dla tej osoby, która nas pilnowała, że
tak,
potrafiła
tak,
nas
tak.
dopilnować, a tak, w innych salach po prostu potrafiły się przedłużać nawet o 10-15 minut czasami chyba.
Znaczy się, no na obronę tego pierdzielenia, gdyby nie przypilnowali tego, że trzeba kończyć, to no w sobotę nie przypilnowali, w związku z tym parę paneli zostało, przynajmniej jeden panel został przeniesiony.
Ten, na który chciałem przejść, o tym, czy Łuk się opłaca, współprowadzony przez diabelskie wersety, poznaliśmy się na żywo.
W końcu nie byłeś?
Nie byłem, no bo no. przesunęli to na rano, na niedzielę.
No i Witczaka, ale ostatecznie był tylko diabelskie wersety, a Witczaka nie było.
No.
A ja chciałem być, słuchajcie, najbardziej interesował mnie, że tak, był tam jeden wykład, który mnie najbardziej interesował, czy tam prelekcja, o lokalizacjach gier. I wiecie, co było w tym samym czasie?
No, wasz panel?
Nasza prelekcja o Polish Ale Prices, nie mogłem pójść normalnie.
No peszek, no.
No peszek straszny.
Z innej strony, bo już wcześniej ten, powiedzieliśmy wady, ale w sumie kończąc tymi wadami, bo teraz wydaje mi się, że wszystkim nam się ogólnie impreza spodobała.
Tak, właśnie ja bym chciał powiedzieć, że bardzo dobrą decyzją moim zdaniem było to, że nie odbywało się to na Atlas Arenie, ponieważ ta impreza nie jest aż tak duża, żeby jakby odpowiednio wypełnić przestrzeń tej Atlas Areny i obawiam się, że tam mogłoby być takie uczucie pustki, a tutaj nie było ani tłoków przesadnych, ani nie było takiego uczucia pustki. Dało się normalnie przemieszczać, czasami jakiś tam zastój był, ale to tak naprawdę niezbyt często. Wszystko całkiem logicznie było rozmieszczone, chociaż przyznaję, że ja cały czas się gubiłem. Jak chciałem trafić znowu na jakieś tam stanowisko, to musiałem trochę błądzić pomiędzy tymi, ale to takie uroki takiej, wiecie, dużej hali, na której jest bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo było w ogóle handlarzy. Retropoligon znowu się rozstawił, podobnie jak na Targach Fantastyki. Znowu kupiłem sobie kilka gier od nich. Było stanowisko, wiadomo, CD Action, było stanowisko z Gamebooka, było stanowisko od Archonów. Poza tym dużo stanowisk z jakimiś takimi szpargałami, typu jakieś RPG-owe kostki, jakieś pluszaki, jakieś japońskie przekąski, jakby wszystko. Tak naprawdę, jeśli byliście na jakichś targach tego typu, to mniej więcej możecie mieć wyobrażenie na temat tego, jakiego typu stoiska były tam na miejscu. I to, co moim zdaniem jakby wyróżnia tę imprezę tak bardzo na plus względem tego, tych warszawskich Dni Fantastyki i towarzyszących im Warsaw Game Days, to, że faktycznie, owszem, było Nintendo, był Xbox, ale jednak bardzo dużo było też twórców niezależnych i tak. to bardzo trzeba pochwalić, że znalazło się dla nich miejsce.
Mhm. Z mojej strony jedna rzecz mi się nie podobała, jeśli chodzi o przestrzeń, to, że nawet jeśli na mapie przy rozplanowaniu tam nie było jakiegoś chaosu, to jednak właśnie chodząc po tej głównej hali, miałem wrażenie, że handlarze, granie w indyki, było to ze sobą pomieszane, nawet jeśli tak nie było, to było takie odczucie, przez co ja się czułem, że się gubiłem i w sumie ta mapka to była bardzo przydatna w odszukiwaniu się.
Ja ani razu nie zajrzałem do tej mapki, po prostu zrobiłem sobie mapę w pamięci.
Pamięciowe sobie strzeliłeś?
Te pamięciowe sobie strzeliłem, tak. No, ale masz rację, tam było trochę takie przemieszanie, bo tak jak było troszkę tych indyczków, potem nagle było coś innego, potem znowu indyczki, a popcorn. W ogóle stanowisko
Fornix... Mogli to lepiej pogrupować.
Tak, tak, a w ogóle stanowisko Fornixy to było na samym wejściu, z dala od całej reszty indyków. Czyli Fornixa ogólnie organizowała całą tę strefę Indii i ja tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, na chwilę tylko zrobię taki segue, że jeszcze w tym momencie, kiedy to oglądacie, jeśli oglądacie to na premierę, to jeszcze do jutra trwa Indie Mania Show event na Steamie, gdzie możecie sobie po prostu zobaczyć różne gry tych wszystkich deweloperów, którzy się wystawiali na terenie imprezy CD Action Expo i tutaj jest ta lista, a potem będziemy opowiadać o tych różnych grach, bo mieliśmy okazję w niektóre zagrać, z niektórymi porozmawiać. Mi się wydawało, że grałem we wszystko, a potem zdałem sobie sprawę, że jednak w kilka gier nie udało mi się zagrać, ale mam nadzieję, że poświęcimy chwilę czasu, na pewno poświęcimy i o to omówimy sobie później. No, wracając do tej mapy. Coś jeszcze chcecie powiedzieć?
Nie, jeśli chodzi o halę, to ja... Tyle, co mam do powiedzenia. Ogólnie się tutaj dobrze bawiłem w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu. I były RPG-szki, była strefa RPG obok paneli.
Tak, była taka miejsce, w którym była dosyć cisza, można powiedzieć, i tam były RPG-i, było kilka stołów. Ja tam raz zabłądziłem, to w ogóle od razu zaczęli do mnie machać, że chodź, zapraszamy, dołącz
do nas. Tak, tak, tak.
Jak sekciarze jacyś.
Świadkowie Jehowy.
Tak, Kasper chyba całkiem sporo czasu spędził. Myślę, że grubo ponad godzinę tam siedziałeś i prowadziłeś.
Jeszcze jak RPG-a. Prowadziłem? Ja prowadziłem tam ponad 3 godziny.
O, panie.
No, panie.
No. Grubo.
No.
To ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta lokalizacja, między innymi dlatego, że ona była w super miejscu, bo ta Atlas Arena jest na Zadupiu i wprawdzie ona jest blisko dworca, co jest plusem, ale tam nie ma żadnych sklepów, przez co jak się chciało na przykład coś zjeść w porze lunchowej, to przez była, wiecie, godzina stania w upale na przykład do, albo w deszczu do food trucków. Tutaj po drugiej stronie ulicy była ogromna galeria handlowa, Sukcesja, o której jeszcze później powiem, co tam się ciekawego bardzo znajdowało. I myśmy na przykład jednego dnia poszli sobie z Kadukiem po prostu do Sukcesji i za 40 parę złotych zjedliśmy sobie w jakimś takim japońskim, takie Korean Fried Chicken, którym się mega nażarłem. Jeszcze spotkaliśmy w ogóle Wojtka z Chaosu, który tam był z córką i gadaliśmy z nim chwilę, także było super. A obok jeszcze była też dość blisko Żabka, więc po prostu same plusy.
Tak, można było sobie żabkować i ja bardzo na tym skorzystałem. Ja nie chciałem marnować czasu na wycieczki do galerii, więc po prostu na tyle, na ile mogłem, to starałem się pozostać na terenie targów, żeby jak najwięcej z nich wyciągnąć, ale no plus lokalizacja, no i bardzo na plus lokalizacja naszego hotelu, który nam Rudy wybrał, bo mieliśmy praktycznie 500 metrów do terenu imprezy. Praktycznie tak. Po drugiej stronie ulicy, można tak powiedzieć.
Ale nigdy więcej hotelu ze wspólną łazienką.
A to ja bym przeżył. Jakby dystans wynagradzał mi.
Tak. Mhm.
No, ale tam nie ma co wchodzić w szczegóły naszego życia łazienkowego.
No tak. Właśnie. To teraz omawiamy jeszcze giereczki, czy jeszcze chronologię nasze działania, akcje?
Jakie akcje?
No na przykład już chyba o tym dniu, że były panele, że obchodziliśmy giereczki, był później wieczór, ten ekstra dla VIP-ów.
After.
To urodziny, zamknięta impreza przez pół dnia. Zastanawialiśmy się, czy ktoś z nas będzie mógł, czy nie będzie mógł tam wejść, po czym okazało się, że tak naprawdę jakby ktoś tam się dostał na krzywy ryj i stanął przy samym wejściu, to by mu założyli opaskę i mógłby spędzić tam czas. I...
Tak, tylko że jakby mimo wszystko musiałeś skądś wiedzieć, żeby tam być o tej godzinie w tym miejscu, nie?
No. Ale wiesz, no. Dużo ludzi wiedziało o tej imprezie, a niekoniecznie byli uprawnieni do tego, żeby tam się znaleźć.
Może.
To prawda, ale później jak już się zebraliśmy w części restauracyjnej, to już tam sprawdzali tą listę.
Nie wiem, mnie nikt nie sprawdzał.
Mnie też.
Okay.
Oni krzyczyli, oni wołali, że ten, kto nie ma opaski,
żeby przyszedł.
Ale myśmy już mieli opaski.
No właśnie, no, dokładnie. Znaczy, my tutaj nie zrobiliśmy nic złego. My się tam dostaliśmy, my byliśmy na liście. Tak. Wszystko git.
No.
Więc ja tutaj nie czuję, że zrobiłem coś złego.
Oczywiście. Myśmy mieli tam prawo być.
Tak, i impreza ta odbywała się we wspomnianej galerii, a właściwie w podpiwniczeniu tejże galerii.
W części arcade.
Jak się to nazywało? Jakieś hula hoop, coś tam?
Czekaj, mam opaskę tutaj. Ja zbieram takie śmieci. Hopa lupa. Brzmi jak coś, co Sim mógłby powiedzieć w Simsach.
Głupia nazwa, a to jest coś fenomenalnego. Ja sobie zdałem sprawę w ogóle, że w Polsce coś takiego istnieje. I też to w Łodzi. Słuchajcie, po prostu...
I to w Łodzi na dodatek.
Słuchajcie, po prostu całe te dolne, nie wiem, jakiś tam poziom zero czy coś, prawie całej galerii, może nie całej, przesadzam, ale ogromna przestrzeń, wypełniona po prostu automatami, różnymi takimi do gier i takimi jakimiś symulatorami VR-owymi w ogóle, tak, przeróżnymi.
Dużo VR-u tam było.
Były nawet takie, że dzieci obracały o 360 stopni. Ja widziałem, jak po prostu ludzie byli do góry nogami tam. Był ten myśliwiec, na którym Kasper latał. Można było strzelać, to akurat było strasznie słabe, jakieś główienko na Unity. Były jakieś House of the Dead w ogóle.
Z 2018.
Tak, na Unreal Engine 4. No, na Unreal Engine 4. I to było ciągle okupowane, potem było świetne.
Nam się udało pod koniec, tuż przed wyjściem.
No i co, polecacie, super było?
Bardzo fajnie było.
No,
bardzo
fajnie. A po drugiej stronie tego automatu były dinozaury. Nie pamiętam nazwy, ale myśmy z Kadukiem tam siedli i graliśmy. I to było też taka fajna zabawa. Taki no, po prostu rail shooter z bardzo ładną grafiką dla dwóch graczy, gdzie były po prostu, wiecie, czasami trzęsło, zawsze były takie wibracje. We mnie w ogóle jakieś takie... powietrze po prostu mi w twarz waliło. Co chwilę było takie, wiecie, takie jakieś po prostu wypuszczało powietrze sprężone w twarz. I naprawdę było super, jeszcze było takie dodatkowe, co mnie bardzo zaskoczyło, że były takie fajne jakby QTE, że na przykład pojawiały się na ekranie takie kółka z numerkami, trzeba było w nie strzelać w sekwencji. Jak strzelałeś w nie sekwencji, no to failowałeś. Albo była taka kreska, wiecie, że była taka po prostu jakby taka po prostu, jak to opisać, po prostu była taka jakby linia, która była łamana i trzeba było jakby strzelać w tej linii, żeby wiecie, nie wyjść poza linię i trzeba było jakby przestrzelić do końca i to też było takie QTE, czyli nie tylko samo strzelanie, wiecie, non-stop we wrogów, tylko takie dodatkowe, wymagające trochę zręczności i dobrego cela, takie właśnie przy walkach z bossami utrudnienia. Co chwilę też było tak, że można było sobie takie zebrać lepsze power-upy do broni, jakieś zamrażanie, podpalanie, prądem rażenie, naprawdę super. Przeszliśmy wszystkie tam scenariusze, które były. No i było super, tylko nie pamiętam tytułu niestety. Także polecam bardzo to arcade. Nie wiem, jakie są normalnie ceny. Ja tam jeszcze widziałem, że w ogóle były, wiecie, tam oprócz tego były takie, były, no, go-karty, były takie na przykład rzucanie do kosza, takie, wiecie, fizyczne, no. jakieś perkusje, no cymbergaje, no wszystko tam było, naprawdę, niesamowita rzecz.
No ta strefa VR też dosyć taka...
Ogromna była.
Fajna była. Teraz właśnie na wideo widać, jak Kaspra przechyla w rakiecie i tam były jakieś różne scenariusze do wyboru. Kasper wybrał Star Wars, chociaż to wcale Star Warsami nie było.
No to było takie słabe Star Wars, ale liczyły się emocje, wrażenia, to, że tak przychylało i było fajnie. To robiło wrażenie na berecie.
Ja grałem z kolei w taki celowniczek, w którym po prostu mieliśmy karabin, który fizyczny odrzut robił, bo tam końcówka była taka ruchoma, że tam po prostu to odbijało i słychać było, jak po prostu trzaska po prostu robi takie klik, klik, klik głośne i był jeszcze kolimator fizyczny normalnie i można było przez ten kolimator przycelować sobie normalnie naszym fizycznym, super, prawdziwym oczkiem.
Żałuję, że mnie tam nie było, że tego nie znalazłem. Fajnie było.
Była też
fajna impreza.
Kabina z karaoke.
Była, ale
która była straszna, okropna. Nie, naprawdę coś
było
strasznego.
Głośno, parno. Było
jak na karaoke.
Ale nie, to nie, było jak
w saunie.
Jak w saunie, no.
Ciekawe czym.
Był też taki rig samochodowy i tam widziałem w ogóle, jak ta osoba, którą teraz tutaj nagrywałem, tam było do wyboru po prostu, jaką grę chcesz zagrać. Była Assetto Corsa, tam Dirt Rally.
Ciekawe, czy mają licencję.
Myślę, że tak.
Nie, no śmieję się, powinni mieć. Tak. Yes.
No i my ogólnie dostaliśmy na tych opaskach, one takie dosyć grube są i tam mieliśmy 10 kredytów do wykorzystania na tych opaskach, więc mogliśmy sobie różne rzeczy porobić, różnymi rzeczami się pobawić, a mega zabawne mi się wydało, bo ja tam razem z redaktorem Kebabem z RN.eu postanowiliśmy szukać tej mistycznej kabiny karaoke, ale go ktoś zatrzymał i powiedział, że ej, dawaj w boksera. I ja tak obszedłem potem, zostawiłem go z tym bokserem, obszedłem tam otoczenie, patrzę, że Archon sobie grał w jakąś grę rytmiczną, mówi, że ta kabina do dupy była. No to wracam na miejsce, patrzę, a tam taki duży tłum się zebrał i po prostu wiecie, kilkunastu chłopa stało i patrzyło, jak po kolei każdy uderza w tego boksera.
Ale bałem się podejść, żeby nie było wstydu.
Niesamowite. My potem z Kacprem uderzyliśmy, jak już wiesz, jak już nikogo nie było, to mogliśmy tak między sobą tylko. Kacper silniejszy jest ode mnie, jakby, jakby ktoś się zastanawiał. To
teraz żałuję, że się nie przetestowałem.
Kacper jest silniejszy. No.
Dobrze.
Bardzo fajna impreza. My się zmieniliśmy o północy, ale widziałem, że tam ludzie całkiem jeszcze dobrze się bawili.
Tak. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest moje marzenie, żeby być w czymś takim. To jest totalnie wizja z filmów jakichś właśnie z...
Amerykańskich.
Tak, amerykańskich, lata 90., 80., gdzie były takie ogromne salony arcade. To jak mnie to przytłoczyło, jak ja to zobaczyłem i przez jakiś czas siedziałem spięty z chłopakami i gadałem, ale później tak poszliśmy i później jak poszedł Cuk, no to jakiś tam też gra do tańczenia, jakiś...
Dance Revolution, wiadomo.
No, to było tak kozackie, ja jeszcze raz będę chciał tam koniecznie pojechać do Łodzi, stricte po to. Żeby tam być.
I no naprawdę, warto.
Tam z te maszyny wypluwają z siebie te takie etykiety.
Właśnie o co to chodziło?
No bo to jest do wymiany na nagrody, no nie? Tam są jakieś pluszaki i tak dalej. Jak wiesz, nazbierasz po prostu 5000 etykietów na tych grach, to możesz sobie, nie wiem, tam jakiegoś pendrive'a w kształcie, nie
swojej dziewczynie.
Banana kupić. Wiesz, no... No to jest powszechne. W Olsztynie też jest taki malutki salon arcade. On po prostu jest ułamkiem tego terenu, który tam był. No. Więc tak. No chyba tyle, jeśli chodzi o imprezę. Mhm. Ja w ogóle tego dnia nie wydałem ani złotówki na jedzenie i picie.
Tak. I była dobra pizza tam w ogóle jeszcze, tak. Plus drinki, w ogóle dobre whisky sour. Bardzo piwko dobre. Było. Bardzo naprawdę dobre. Szacun. No.
Widać, że CD Action sobie dobrze radzi finansowo,
tak,
skoro istnieje na takie uciechy.
Nie, no to jest 30...
Dla takich randomów jak my.
Sorry.
Klątwa po prostu tego odcinka. Ten odcinek jest przeklęty.
23 minuta, czekaj.
Nie, nic się nie stało. Dobra. No. Opowiemy o grach?
Pewnie.
Dobra.
Więc tak, od nas oczekuje się, że opowiemy o grach i w sumie no jakby nie robimy tego pod przymusem, ale o niektórych grach z chęcią opowiem, o których grałem, a o niektórych pomilczę, bo uważam, że lepiej będzie dla tych gier, jeśli po prostu nic o nich nie powiem.
Ale lepiej daj feedback, wiesz, daj feedback bezpośrednio tam, gdzie trzeba, nie?
No, zrobiłem zdjęcie tam kodu QR, gdzie feedback zostawić. Jednym twórcy wprost powiedziałem, co uważam, że no jest masa rzeczy do poprawy, więc no, nie będę o tym mówił. Tutaj w ogóle gra, która już wyszła i to jest chyba jedyna gra, którą nie udało mi się... Nie, dobra, jedna z dwóch gier, w której nie udało mi się zagrać, to jest Deep Corp. Kacper w to zagrał. Możesz coś powiedzieć?
Nie, w to nie grałem.
Nie?
Nie.
Kurde, no to nikt z nas nie zagrał w to w końcu.
No to myślałem, że chociaż opowiedz, co to jest za gra.
No
co to jest?
Jakaś strategia ekonomiczna, w której kupujemy kopalnie na dzień.
Dlatego nie graliśmy. No, ale ma dobre oceny na Steamie, więc spoko.
I wypolerowaną cenę minus prawie
to pięknie.
29% niżej niż w euro. No jakaś strategia ekonomiczna, która wygląda bardzo ciekawie i w ogóle...
XIX wiek, Stany Zjednoczone, nie?
Tak, i bardzo ładne stanowisko było z takim jakby konikiem narysowanym. Kojarzycie tego konika, że na początku się starasz dobrze, a potem masz ten... No to w takim stylu konik był narysowany. I drugiego dnia w ogóle był jeszcze bardziej ten obrazek dorysowany, miał więcej szczegółów. Wygląda ciekawie. Deep Corp, więc mała gierka od Kish Mish Games. Bardzo szkoda, że nie udało się mi zagrać niestety, ale zawsze jak przechodziłem, to ktoś siedział, więc szedłem dalej.
Znaczy, że była popularna.
Tak, była popularna. Ogólnie to był częsty problem, bo wiecie, no ci mali twórcy mieli maksymalnie dwa komputery, maksymalnie
najczęściej
dwa
jeden.
Najczęściej jeden, a maksymalnie dwa stanowiska, na których można było to zagrać, więc jakby no niestety, bo było to ciężko się dorwać.
Znaczy mogli też zrobić jakiś limit czasowy, pamiętacie jak było to demo Kingdom Come Deliverance 2 na nie pamiętam gdzie.
Ja nie byłem.
Ja też nie.
PGA to może było, albo w każdym razie tam po prostu były limity czasowe i siedziałeś i w końcu wyganiali cię.
Tak. Wiesz, to trzeba przygotować wersję taką, żeby...
Albo
mieć psychę i mówić ludziom, którzy się dobrze bawią w twojej grze, że ej, kończ już, nie graj więcej.
No, bo dla kontrastu, jak spojrzymy na właśnie grę Grobnopolis,
to można ją było przejść całą.
To chyba nie było możliwe przejściu całą, to uważam dalej, że to było demko, nie pytałem
to
się.
To było prawie całe, tam jeszcze epilog jest.
Znaczy to, wiecie co, ja dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że to co pokazywali na targach to było to co było na Itch.io, a wersja Steamowa ma być większa, ma być dłuższa.
No też mi się tak
sporo
wydaje.
Sporo dłuższa i ma być płatna, więc ona nie może być taka krótka.
Niestety trzeba powiedzieć o wielkim słoniu w pomieszczeniu. Gra Grobnopolis stworzona przez Polaków ma ruskiego wydawcę i moim zdaniem to jest strasznie słabe, że po prostu...
Tego nie widziałem.
Ja rozumiem, że nikt inny nie chciał może dać pieniędzy na to, żeby to wydać, albo pomóc w tym wydaniu, ale mimo wszystko, no nie wiem, wydaje mi się,
Critical Reflex, tak.
Mi się wydaje, że jednak jako polski twórca powinno się mieć...
Znaczy twórczyni tej gry mogła zrobić lepszy research, ale ogólnie ja rozmawiałem, bardzo sympatyczna, w ogóle wiecie...
Bardzo sympatyczna bliźniaczka.
Banana... To tak to są...
To siostry
tak,
były, tak.
A, to przepraszam. Się... Dobra, to bo deweloper się nazywa Banana Jeff Dev. Mm-hmm. I totalnie, widząc nazwę Banana Jeff Dev, byłem przekonany, że to jest coś faceci. Banana Dev Jeff, no. Tak, znowu zrobiłem ukoika. No w każdym razie. No i, a to były dwie dziewczyny. I, no i w sumie ja bardzo na to czekam na tę grę, pewnie zagram, ale tak. No.
Na Itch.io możecie pobrać za darmo tą wczesną wersję, która nie będzie miała dodatkowej zawartości, która będzie w tej pełnej, tej
tak.
późniejszej.
I chyba nie ma polskiej, ona chyba nie ma polskiej wersji, a polska wersja będzie w wersji Steamowej.
Tak, no tak, jak ja grałem, to była polska wersja.
Tak? Aha. Tak.
Więc to było to, co będzie na Steamie, bo potem jak już skończyłem, miałem napisy końcowe, to była informacja, że czy chcesz przejść do prologu, do epilogu.
Ile ci to zajęło?
Nie mam pojęcia, z pół godziny, może trochę więcej.
Kurde, ale ta gra nie może, dobra, ja po prostu nie wierzę, że ta gra będzie za pieniądze sprzedawana i trwa pół godziny, nie? Nie wierzę.
Jest taka inna gra, która została też wydana i została promowana. I jest ona do zrobienia w 20 parę minut.
Jaka gra?
Hank.
A, taka, dobra, no tak, ale ona kosztuje chyba $5.
No to też
złotych.
Będzie może mało.
Jest kosztowa. Chyba regrywalna. No, 10
tak,
złotych.
Tak, jest bardzo regrywalna.
No właśnie, a ta Grobnopolis jeszcze nie będzie regrywalna, więc nie wiem.
Znaczy się tam...
Mają być,
tam
ma być kilka, tam wiesz, podejmujesz decyzję. Więc no ogólnie stylistycznie bardzo ładna, bo to jest
super.
Takie, wiecie, low poly, widać tą taką...
I Śląsk chyba, nie? Taki trochę.
Chyba. No jest jakaś huta, więc pewnie Śląsk.
jak gadałem z dziewczynami, to jest wymyślony Śląsk. To jest wszystko na podstawie ten. Jedna z tych bliźniaczek jest artystką, zaczęła robić komiks i pod wpływem rozmawiałem z drugą siostrą.
Super.
Zaczęły robić tą grę i tam przy tym jest taki vibe, taki jest klimat. Ogólnie giereczkę jak najbardziej polecamy, bo tutaj jest tyle opcji do interpretacji, do odkrycia. No szkoda, że jest ruski wydawca, ale zarówno dziewczyny, jak i ich gra jest świetna.
Ogólnie tak, Funeralopolis to się nazywało wcześniej i na IGO jest do pobrania za darmo. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś link do tego, żeby ich na przykład wesprzeć finansowo.
Można. Zawsze jest tak, że jak klikasz na IGO, to ci potem podaje wpisz kwotę, możesz przed zero.
To możecie tak jakby też
w ten sposób wesprzeć.
Bezpośrednio wesprzeć twórców.
Dokładnie. To co? O jakiej grze chcesz opowiedzieć, Kasper?
O jakiej grze?
No.
Retransmission, czyli tamten horror koopowy, asymetryczny.
A no tak, był ten twórca, który... Zastanawiam się, czy to w ogóle jest
na tej liście. Nie ma tego na Steamie.
Właśnie nie ma, bo nie on ma. W ogóle był kompletnie innym miejscu. Ja nie wiem, czy on się w ramach tej strefy indie wystawiał, czy nie.
Nie, to jak ja z nim gadałem, to na ostatnią chwilę się tam podczepił. W związku z tym go postawili obok automatów i przy samej scenie. No więc tak trochę na przypale, ale jednak go wciągnęli. Jak wpiszesz retransmission w przeglądarce, to powinno ci coś wyskoczyć. W skrócie...
Może retransmission video game wpisz.
No. W skrócie, tutaj to jest klimat trochę dredża, trochę...
To taki friendslop, czy co to jest?
Nie, to nie jest friendslop. Jest gra dla dwóch graczy, kapitana i marynarza. Marynarz chodzi po statku, unika potworów i pomaga utrzymać łajbę w stanie użytkowym. A kapitan obserwuje przez kamery, gdzie jest potwór, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie nie, w razie czego może wesprzeć marynarza, zamykając grodzia, mówiąc właśnie, gdzie idzie potwór, gdzie coś się zepsuło, gdzie są jakieś surowce, gdzie jest paliwo. Tak, paliwo, żeby uzupełnić, a też sam kapitan ma swoją robotę, bo z jego strony on ma widok na to, gdzie płyniemy, widzi jakieś inne anomalie, które są na morzu i musi na nie, z jednej strony musi do nich kierować, bo na radarze widzi, że jest anomalia, ale to może być dobra anomalia typu jakiś wrak, żeby pozyskać jakieś surowce, czy coś odkryć, ale to też może być zła anomalia, jak na przykład jakieś wielkie oko, macki, czy coś innego strasznego. Świetna sprawa, świetna giereczka, gra robiona na Godocie, a też ten sam twórca robi inną grę.
Wiesz co, tej retransmission w ogóle nie idzie znaleźć. Znalazłem stronę na Steamie tego twórcy i w ogóle nie ma tej gry jeszcze.
A spróbujcie Code QR
To jest Code QR do tej drugiej gry, o której właśnie byśmy chcieli.
Nie ma nic o tej grze. Też szukałem.
Nie ma nigdzie w internecie informacji o tej grze retransmission. Tu jest informacja, że playtest now, ale to nie wiem. Pewnie na Discordzie tylko. Jest jakieś
informacje. Graliśmy w grę, której nie ma. Słuchajcie.
Tak, ale drugą grę grałem, czyli The Helminths. To jest taka nazwa na pasożyta, w której wcielamy się w Headcraba z Half-Life'a.
Albo tego z Aliena, tego...
Bardziej Headcraba, bo to jest dosłownie Headcrab, bo to jakby pixelartowy Headcrab. I to jest platformówka 2D, w której...
Simplex by wyciszony był.
Mam nadzieję, że go Valve nie dojedzie, taki żart.
No ja się go pytałem, czy boisz się Valve'a, on powiedział, że nie. Powiedział, że jak jakiś problem będzie, to najwyżej tam przemaluje go i w ogóle... Ja w to grałem chwilę, co prawda deweloper ten jako jedyny w ogóle na całej sali nie miał xboxowego pada, tylko pada od PlayStation i ze względu na protokół Bluetooth miał straszne opóźnienia, ale i tak udało mi się kilka bardzo trudnych etapów ukończyć, pomimo tego, że grałem z latencją, mam doświadczenie i ten, bardzo mi się to podobało, taka wiecie, no... Trochę jak Super Meat Boy, tylko dochodzi do tego jeszcze kwestia tego, że mamy po prostu możliwość takiego jakby wyskoku, jakby w każdym momencie w powietrzu możemy raz dokonać takiego jakby wystrzału, że wystrzeliwujemy naszą postać w którymś kierunku, plus jeszcze jest mechanika posiadania, w sensie wcielania się w ludzkich postacie, wtedy jesteśmy...
Przejmowania, opanowywania, tak coś się
stało? Tak, przejmowania, opanowywania ludzkich postaci, wtedy na przykład możemy przemykać obok ludzi niepostrzeżenie, nie tak jak w Half-Life'ie, od razu widać, że ktoś ma headcraba na głowie, tutaj widocznie on się im chowa gdzieś, nie wiem, do jakiegoś otworu. No mi się bardzo podobała ta gra i wizualnie, i pod względem gameplayu, więc jak najbardziej jestem zainteresowany i czekam na Hellmints.
Deweloper nazywa się Don't Bark, nie wiem czy mówisz.
Don't Bark, dokładnie.
Deweloper ma na imię Miłosz Zdunek, a nie Don't Bark. Znaczy się żarcik, bo to też jest jego prawdziwe imię i to co mówisz to też jest prawda.
No Don't Bark, czyli nie szczekaj.
Dobra, już nie będę.
Nie do ciebie. Kacper mnie zaskoczył.
Dobra, i wykończmy Miłosza, bo on jeszcze trzecią gierkę w tym wszystkim pokazywał, którą możecie zagrać tu i teraz, wpisując w przeglądarkę boomergarage.pl boomergarage.pl przez 2 o. To jest taki indyczek w stylu na pierwszy rzut oka gameboyowy, i była fajna akcja charytatywna, że sprzedawał pendrive'a z grą właśnie w kształcie Gameboya. Jest to...
A nie kartridżu do Gameboya?
Tak, kartridża do Gameboya, przepraszam, ma kulpa. Jest to gra rytmiczna, która została współtworzona razem z jego znajomymi, z kawałkiem takim rapowym, gdzie... Klimat lat 90. aż się z tego wylewa. Mega przyjemna gierka na 5-6 minut, w zależności jak dobrze nam idzie. Darmowa, piękniutka, urocza. I jeszcze biorąc pod uwagę, że to wszystkie te projekty robi na Godocie, na MacBooku i to jest mega zajawkowicz, mega pozytywna...
Mordeczka.
Tak, mordeczka. To tak samo polecam, bo... Ja się dobrze bawiłem przy każdej grze, którą tam widziałem i którą pokazywał.
Widzicie właśnie, jak gram na żywo.
Tak jak mówił Kasper, to jest Boomer Garage, czyli po polsku. Jeszcze Boomer jest po angielsku, Boomer, a potem Garaz. Garaz.pl, bo ja szukałem Garage, po angielsku nie było, nie znalazłem.
Tak. Na przeglądarce w telefonie można odpalić, przejść, jak i na komputerze, ale na komputerze dużo lepiej się grać na telefonie.
A czy graliście na bananie? Czy nie?
Nie wiem.
Było stanowisko, w którym były 3 banany i była gra Nothing, w której trzeba skręcać w lewo i w prawo, jak na załączonym obrazku, od Evil Indie Games i jakby te banany służyły nam za strzałkę w lewo i w prawo. A ten na środku służył jako start, żeby zacząć grę.
Ale więc śmiesznie.
Zakładaliśmy słuchawki, mieliśmy 2 banany, dotykaliśmy banana i skręcaliśmy w lewo, w prawo. Tak, uznał, że w ten sposób zaprezentuje tę grę. Ma 210 recenzji, to znaczy, że jakaś tam sprzedaż była. Gra ma muzykę taką wkrętową, klimat taki mocno vaporwave'owy, psychodeliczny i jakaś tam fabuła nawet jest. Ale trudno się śledzić w momencie, kiedy trzeba skręcać na czas. Więc ja w to grałem, ale poza tym ten sam twórca też miał obok wystawioną grę, w którą niestety nie dane mi było zagrać, bo też zawsze ktoś grał, która się nazywa Cars and Guns Paper Parts, ale porozmawiałem z nim na temat tej gry. Powiedział, że to jest takie jakby trochę Twisted Metal, czyli że jeździmy kartonowymi samochodzikami, trochę Carmageddon, trochę Twisted Metal, jeździmy takimi samochodzikami, wszystko wygląda jakby było wycięte z kartonu i pomalowane ręcznie i rozwalamy się razem z innymi samochodzikami. Była grywalna wersja, tutaj nawet żadnego filmiku nie ma, data wydania 2026, no ma wyjść w tym roku, pewnie we wczesnym dostępie. No pytałem go też, czy ma jakiś punkt odniesienia na przykład do Fumes, powiedział, że tak, jak najbardziej śledzi też Fumes i jakby też podobny klimat chce mieć, że po prostu walki samochodów. No mnie to kupuje. Jeśli będzie fajnie, faktycznie to będzie angażujące walki samochodów, to jestem kupiony. Mhm. Coś jeszcze, Kacper? Na pewno coś jeszcze.
No kurde, na pewno coś jeszcze. Było mnóstwo gier i ze wszystkich nie zagrałem, ale jak tutaj
o tym Hanku to... może opowiedz, co?
O Hanku...
To chyba wszyscy graliśmy.
Tak, wszyscy graliśmy w Hanka. Ale... Mhm.
Ja Hanka w ogóle przyszedłem. Nie na wydarzeniu, ale już poza wydarzeniem. Kurde, to jest tak samo mega pomysłowa, mega fajna giereczka o zabawie czasem, jako alkoholik, w którym...
Super bohater alkoholik.
Tak, super bohater alkoholik, który manipuluje czasem, został złapany w pułapkę przez jakiegoś niedobrego typa. I
Zola. Nemezis.
Tak. Który chce wysadzić jego kumpla i musi kliknąć 3 guziki w ciągu 2 minut albo jego kumpel umrze. I trzeba uważać na paradoksy czasowe, żeby nie
spotkać samego siebie.
Dokładnie. Można przyspieszać czas, można cofać czas. Można
w ogóle grać na przyspieszeniu.
Tak.
Tak. I można cofnąć od samego końca gry do samego początku gry przez całą grę można cofnąć.
Fakt, że ona jest dość krótka, ale to i tak robi wrażenie, że się da.
No, gadałem z Kubą, z twórcą, to bardzo dużo czasu zajęło mu właśnie, żeby gra się nie wysypywała i dawała taką możliwość, żeby można było cofnąć całą grę. Więc to jest mega szacun. Jeszcze do tego jest komiks, artbook jest w formie komiksu z muzyką.
Voice acting jest, to też trzeba zaznaczyć. To ma jak production value takie.
Mhm. Tak, a ta gra tak naprawdę przepadła. Nie na takim morzu po prostu zalewie gier i indyków, to po prostu przeszła kompletnie bez echa, a szkoda.
No. Jest tak śliczna, tak fajna. Jeszcze przy okazji ten gość zrobił swoją gierkę o świnkach. Ogólnie robił mnóstwo.
Pierdzących świnkach.
Słyszałem o tych pierdzących świnkach, ale już później nie była odpalona ta gra, więc nie miałem okazji.
To ja tam pograłem kawałeczek. To jest taki Icy Tower, tylko że dużo prostszy.
Tam też tytuł, czy nie?
Masz wyżej, nad Hankiem, na stronie, na page'u. Jeszcze wyżej.
Jest Fartmania. Okej, zaprezentujmy to, opowiedz o tej grze.
Jesteśmy świnką, która ma problemy gastryczne i wszyscy się z nas śmiali i nas wyszydzali, ale jak przylecieli kosmici i ukradli wszystkich, to właśnie to my byliśmy tą jedyną świnią, która uratowała wszystkich, która ma uratować wszystkich, bo tak zaczęliśmy śmierdzieć w statku kosmicznym, że nas wyrzucili. Więc dzięki naszym supermocom pierdzenia i superpierdzeniom jesteśmy w stanie pokonać kosmitów i uratować jak najwięcej świnek. Mega kolorowa, mega sympatyczna giereczka, gdzie jeszcze ma motyw pinballi, bo te wszystkie tutaj na filmiku widać te kolcowe przeszkadzajki sprawiają, że się odbijamy, świnka wydaje mega śmieszne dźwięki przy tym, co jest sympatyczne samo w sobie, co sprawia, że chcemy grać w to dalej. Jest walka z bossem, jest właśnie odbijanie się, jest szukanie jakiejś opcji na speedrun. Kurde, mega sympatyczny gość.
Developer?
Ten sam, od Hanka.
Ale jak się nazywa?
My Next Games. Niestety cena świnki jest niewypolerowana i to bardzo.
Ciekawe, bo Hank jest wypolerowany.
No bo wyszedł później.
Ciekawe, trzeba zgłosić.
No to do Kuby się odezwa.
Archiwalna konwersja 2022.
Na pewno poprawi.
Tak. A co do Hanka, to...
Jest jeszcze jakaś Hank Straight Jacket free to play.
Tak.
Jeszcze, nie wiem, czy to jest prolog.
Całe uniwersum normalnie, masakra.
No. Jeszcze on chyba planuje, bo jeszcze jakaś inna giereczka się nadchodzi z Hankiem, więc...
Ja też grałem w tę grę i też bardzo na mnie zrobiło to wrażenie, ta cała mechanika swojego czasu, co sami w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje i gdzie tam są jakieś poprzednie wersje, ale była na przykład bardzo fajna sekcja jazdy kolejką i takiego, obracania się w lewo, prawo, jak się tory kończyły, to było fajne. Oczywiście można było sobie przewinąć, zawsze jak się swelewało, można było przewinąć, ale fajnie, to bardzo fajnie to wyglądało.
Okej.
Okay. Że fajna gierka.
To daleko zaszłeś grając tam na miejscu.
No ja przyszedłem na tę sekcję z kolejką.
No ja też.
Nie wiem, czy to już jest cała gra.
To jest cała gra.
Aha.
Okej. Okay. No jest tam 20 minut chyba.
No, ona kosztuje 10 zł, więc...
Tak,
no właśnie.
Oczywiście, ale jest właśnie regrywalna, bo można różne próbować, różne inne warianty, nie?
Tak. A propos właśnie tego Hanka, nawet jak kosztuje 10 zł, to gadałem właśnie z Kubą. Mam tutaj 5 przypinek i będą na naszej imprezie, naszej w dziesięcioleciu, będę rozdawał przypinki z kluczykami na Steam z tą grą.
Po prostu nie kupujcie jej, bo możecie za darmo dostać.
Tak. Więc będzie okazja dostania tego jeszcze od nas za frajer.
Ktoś chce coś jeszcze powiedzieć o jakiejś grze?
Czy... Ja chcę powiedzieć. No. Ja chcę powiedzieć o Star Tower.
Tak myślałem.
Też grałem.
Bo grałem bardzo fajnie zapowiadająca się taka przygodówka 3D z taką bardzo pikselową grafiką. Fajna, gadałem w ogóle z deweloperem. To jest jeden gość, szuka wydawcy. Jest mega sympatyczny człowiek. W ogóle dawałem mu feedback. On sobie wszystko zapisał, wiecie, w takim kajeciku. Mówiłem, na przykład tam latarka za szybko się wyłącza, coś tam dodał, jakieś tam rzeczy. Miałem do niego takie różne fajne uwagi. On mnie troszkę podpowiadał. Mega fajna gierka. Widzimy się w jakimś domu, nie wiemy, co się dzieje, jakiś tam pies, ktoś zabił nam psa, w domu są jakieś butelki, co chwilę znajdujemy jakieś dziwne butelki. No fajna gierka. Tam była zagadka logiczna, jak się czytało te notatki, to można było ją tam rozkminić. Zapowiada się naprawdę fajnie, czekam. Star Tower, mam nadzieję, na razie jest demo na Steamie. To, co jest dostępne, to, co było dostępne na targach, to jest chyba to samo, co w demie, więc sobie spróbujcie. No gra nie ma daty premiery, tak naprawdę, no nie ma wydawcy.
Kwartał.
No, ale tak. I z tego, co wiem, to szuka wydawcy. Mam nadzieję, że mu się uda, bo gierka się fajnie zapowiada.
Może Critical Reflex będzie chciał.
Tylko wiecie, oczywiście, to pamiętajcie, no to jest mały indyk. To jest solo dev, który robi swoją sobie gierkę po godzinach, więc trzeba też brać pod uwagę. Wiecie, tak chwalę te gry, ale tak naprawdę, no pamiętajcie, my chwalimy gry, które są indykami od solo devów na przykład, więc się nie oczekujcie jakości AAA. I jeszcze się Verho poleci, bo to w ogóle Kadłub mnie zainspirował. Też był gość od Verho, to jest gra Kosur Collective chyba, która już wyszła. Ona jest w ogóle na Steamie, ma w ogóle sporo ocen, bardzo dobre oceny. I to jest gierka, która...
Kasur Games.
Kasur Games, no. Ona jest w klimacie, w ogóle jest, słuchajcie, jest 5-godzinne demo na Steamie. Macie? Cena jest wypolerowana, jest 5-godzinne demo, gra ma voiceover, ona jest w stylu takich starych gierek jak Kingsfield, teraz był taki...
Proto Dark Soulsy, to on idealnie się wstrzelił po prostu w czas, kiedy właśnie...
Polunacid.
Tak, Polunacid, pojawił się taki wysyp lekki tego typu gier.
Ja jak wróciłem do domu, to poświęciłem tej grze 4 godziny i się wkręciłem naprawdę, mimo że nie jestem jakimś fanem tego typu gier, to bardzo fajnie mi się gra i bardzo mi się to podoba, cały ten koncept. Także to naprawdę polecam.
Na Gotocie robione.
No w ogóle Godot teraz, wiecie, po tym jak Unity jak zrobiło Unity, ten absolutny fail i straciło zaufanie deweloperów, to bardzo dużo ludzi się na Godota przeniosło i Godot to jest naprawdę spoko silnik. No, także cieszę się, że Trocyk jest gier na Godocie, bo wiecie, żeby tylko ciągle Unreal Engine i Unity, to była taka, wiecie, taki duopol był. Także dobrze, że to się zmienia. Także ja polecam Verho.
Od tego samego twórcy jeszcze było wystawione Battle Tanks, to jest gierka po prostu w czołgi, gdzie kiedyś jest na naszym kanale chyba jakiś stary wywiad, jak o tym opowiada twórca. Po prostu Battle Tanks Animal Wars się nazywa i to wyszło na Switcha.
Na oryginalnego Switcha i można było tam ogrywać na OG pierwszym Switchu.
Tak, na pierwszym Switchu można było grać. Oczywiście było God Machines, czyli gra Fornixy, czyli tego studia, który odpowiada za całą tę strefę. Turowa strategia z motywem zdobywania zasobów i budowania...
Jest już jakaś bardziej konkretna data premiery?
Chyba nie. Jest wkrótce dostępne.
Już
wkrótce we wczesnym dostępie.
Mam nadzieję, że w końcu skończą, bo...
No, poznaliśmy ich na pierwszym CD Action Expo.
Tak. 3 lata temu? Chyba?
Tak, 2 lata temu chyba.
2, okej.
Okay. No i...
Fajne chłopaki.
Tak, fajne chłopaki.
Byli z nami na VIP-owej imprezie.
Tak.
Każdej imprezie.
No. Po prostu jesteśmy shillami, zostaliśmy przekupieni, skorumpowani i opłaceni, dlatego teraz tutaj...
Ja jakoś nie jestem mega podjarany tą grą, aczkolwiek po prostu trzymam kciuki, żeby te lata
pracy... Ja też nie przepadam z zaturówkami, ale po prostu widać, że oni mają bardzo dużo serca wkładają. I to jest taki ich projekt, taki naprawdę, takich, wiecie... Opus Magnum.
Tak, był twórca, nie wiem, czy to był twórca, bo mówił o twórcy coś innego chyba. Możliwe, że to był twórca. Był ktoś ze Skinny and Franco, ale to wiecie, to już wyszło dawno temu. Można było sobie zagrać w Skinny and Franco, jakby ktoś jeszcze nie wiedział.
To jest bardzo trudne.
Tak, gadałem z nim i on powiedział, że to jakby ten twórca powiedział, że tak ma być, że on nie będzie nic spoko. Zmieniał.
Szanuję.
Że ma być po prostu bez żadnych checkpointów.
A widziałeś ten Inconceivable Rat? Ty chyba to grałeś, tak?
Tak.
Właśnie chciałem posłuchać.
Bardzo fajna gierka. Niestety nazwa jest strasznie trudna do wymówienia. No. Inconceivable Rat Endeavor.
Inconceivable. Inconceivable Rat Endeavor.
Ta gra ze szczurem. I generalnie jest to gra, powiedzmy, logiczna, ale z twistem, w której musimy doprowadzić szczurka do sera i doprowadzamy go w taki sposób, że po prostu obkręcamy, to są heksagony, tak?
Tak, sześciokąty.
Tak, mamy heksagonalną mapę i musimy obracać tak jakby... Klikamy w jednego heksagona i w zależności od tego, czy klikamy lewym czy prawym myszkiem, to wszystkie rzeczy dookoła tego heksagona się obracają zgodnie z ruchem wskazówek zegara albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No i ta gra ewoluuje. Ona zmienia jakby pomysł na siebie, nagle dodawane są elementy RPG, potem dodawane są jakieś elementy jakieś jeszcze inne, zręcznościowe, coś w tym stylu, bo nagle się okazuje, że wrogowie ruszają się nie wtedy, kiedy my się ruszamy, tylko sami z siebie zaczynają się ruszać, więc już musimy na zręczność stawiać i gra ma bardzo ładniutką oprawę graficzną, pixel artową, bardzo byłem zadowolony z tego pixel artu, w sensie wizualnie mi się to podobało, mega urocze są te animacje, jak szczurek zdycha albo jak szczurek zjada ser, w ogóle kolekcjonujemy w takiej wielkiej butli ten ser po prawej stronie i za każdym razem jak kręcimy tymi heksagonami, to te serki w tej butli tak podrygują, podskakują i czasami ten szczurek nasz po prostu tak się tak spłaszcza powoli, potem tak odpręża i na przykład jak ja usiadłem do tego Grobnopolis i przeszedłem to całe, to w tym samym czasie ser w grach usiadł do tej gry i jak ja odszedłem od tej gry i poszedłem do niego, to on nadal w nią grał. Więc bardzo się też wkręcił i no...
A propos sera w grach, to nie wiem, czy to jeszcze chciałem powiedzieć, że zapomniałem powiedzieć, że był ser w grach miał quiz growy, gdzie Damian zajął drugie miejsce, prawie wygrał Xboxa.
Tak.
Także wielki szacun.
53 pytania chyba były, coś w tym stylu.
43,
Ale ponad 50 osób brało udział.
No. Ja byłem chyba w drugiej 20, bo wypadło. Ale byłem bardzo długo w pierwszej 10, ale potem niestety fortuna się ode mnie odwróciła.
Zabrakło mi jednej dobrej odpowiedzi, żeby wygrać Xboxa.
No, dobre, nie?
Którego już tak mam. Daft Punk. To jest kolejna gra, w którą nie udało mi się zagrać, ale tylko chwilę pogadałem z twórcami. Podszedłem i powiedziałem, że mam pytanie. Tylko jedno. Ja mówię, czy to jest... Backshot Roulette,
właśnie wiedziałem.
Ale z beer pongiem. Powiedziała dziewczyna, tak, dokładnie.
No. Ej, nawet ja chociaż to nie grałem, tego, w sensie nie grałem Backshot Roulette, jak zobaczyłem to, od razu wiedziałem, że to jest to.
Tak, więc jest demo dostępne na Steamie, ja miałem w nie zagrać, ale niestety wypadła możliwość grania w Gothica przedpremierowo, więc gram teraz w Gothica i zapomniałem o tym, że miałem ograć demo.
Mi jeszcze raz, jak się nazywa ta gra?
Death Pong.
Death Pong, dobra.
Śmiertelny Pong. I twórcy, nazwa studia twórców to jest Circle of Rats, czyli te szczury cały czas się przewijają gdzieś w tym game devie.
Tak.
Do You Even Forklift? Tak szybko opowiem, to jest sylwka z Garage 5, gra logiczna, trochę taka z zacięciem mobilkowym, gdzie po prostu sterujemy wózkiem widłowym i mamy różne scenariusze, w których musimy coś zrobić, gdzieś przestawić. Gra tak czasami nawet nie mówi nam do końca, co musimy zrobić, tylko cały czas komunikuje się z nami za pomocą jakichś to po prostu wskazówek wizualnych, symboli. I grałem kiedyś w demo i narzekałem na to, że liczyłem na to, że będzie jakaś zwariowana fizyka, i okazuje się, że zwariowana fizyka została dodana. Wózek nam może się przechylić, jeśli źle wyważymy ciężar i mogą nam wpaść rzeczy do wody i musimy wtedy resetować. Możemy rozwalać te wszystkie w otoczeniu słupy i tak dalej. Gra jest już dostępna do kupienia, kosztuje 30 zł, cena wypolerowana, więc jeżeli macie ochotę na jakieś gimnastykę umysłową związaną z nawigowaniem wózkiem widłowym w grze, no to możecie sprawdzić sobie. Nie wiem, czy gra ma demo. Chyba nie ma demo, niestety. Szkoda. Ale na festiwalu demo było, więc może nie wiem, znowu się kiedyś pojawi.
a przy okazji tam w tym miejscu, gdzie było jego miejsce, to miał taki malutką makietę z zdalnie sterowanym właśnie, o Jezu, forkliftem.
No, wózkiem widłowym.
No, wózkiem widłowym i też można było tym pojeździć i odpowiednio zaparkować.
I były kredki, można było sobie malować, to był taki kącik dla dzieci. On pomyślał, że jak przyjdzie ktoś do niego z dzieckiem, to żeby dziecko się pobawiło tam, a dorosły niech sobie ogra.
No, ja tutaj próbowałem się dorwać do tego, ale jednak no, z jednak jestem za duży i odszedłem.
Macie jeszcze jakieś gry? Bo ja mógłbym się tak wyprztykać potem po prostu po kolei z różnych.
Ja mam demka, nie demka, mody do tego.
Wiedźmina?
Do Wiedźmina to swoją drogą, ale to szczerze mówiąc najmniej się tym interesowałem, bo wiem tylko tyle, że wychodzi, jak wyjdzie to
ja
będę...
Ja widziałem, że tam działało czasami w pięciu klatkach na tych komputerach. To
było nagranie.
A, okej.
Okay. To w takim to razie jeszcze nagranie. Gorzej. No, nie wiem dlaczego było pięć klatek, ale to było nagranie. Cały czas robią, o Jezu...
Pustynia Revenge, Zephiru, Zephiru, nie pamiętam, no jakieś tam DLC do Wiedźmina 3.
Revenge of
nie
Ophir.
DLC, tylko mod, sorry.
Revenge of Ophir, ten, zemsta Ophiru.
Tak.
No, więc no tutaj tylko zobaczyłem, że jest, więc fajnie. W ogóle wyszykują, jest szykowany jakiś serial o Gotiku. Propos jeszcze takich fanowskich działań, on ma być oficjalny, jakoś chyba chłopaki i dziewczyny starają się, żeby było to na Netflixie albo innej dużej platformie streamingowej, więc też mega szpoba. Można było książkę dorwać, o Jezu.
Fanfic z uniwersum Gotika o kruku.
Tak. Co też będą dwie książki do rozdania do nas na imprezie 4 lipca w Chaosie.
Fani Gotika będą zadowoleni.
Dokładnie. A co do modów, to jest w trakcie produkcji, ja wysłałem na Telegrama link do trailera, Planescape Torment Blizzard in Bitter, czyli fanowskie rozszerzenie do oryginalnego Planescape'a Tormenta, znaczy to będzie to rozszerzenie do wersji Enhanced, ale i tak, jak gadałem z Kamilem, z jednym z twórców tego dodatku, tego moda, jak dużo było przy tym roboty odwalone, że odkrywanie jakichś starych właśnie zakopanych w plikach efektów dźwiękowych, jakichś tam materiałów, postaci, no po prostu czułem, że tutaj sobie spialiśmy, o Jezu.
Pianę z dzióbków.
No, coś takiego.
To nie wiem, czy to jest odpowiedni...
Nie, spijanie z dzióbków, tyle tak się mówi. Spijanie sobie z dzióbków.
No, dokładnie. Że czuć było po prostu, że fan z fanem gada i że tam jest tyle serca. Pierwszy akt ma chyba pod koniec tego roku, a nie koniec, w 12 czerwca. Nie, June? Tak, 12 czerwca ma wyjść i nie mogę się doczekać tego pierwszego aktu, chociaż wiem, że realnie zagram z niego za rok, jak nie lepiej.
Ma być voiceover.
Tak. I tutaj Damian się zgłosił, że potencjalnie w razie czego to...
Do chętnie... aktu drugiego mogę tam pomóc z voice actingiem.
Dokładnie. A jeszcze tak samo z modów, to też tak samo podesłałem linka wyżej. Vampire the Masquerade Reawakened, który jest przeniesieniem na Skyrima gry Vampire Redemption, która była takim pseudo hack and slashem w świecie Vampira. I też widać, że gość Soul Dev, który to robi już od kupę lat, widać po prostu tak samo, że poszanowanie dla źródła, jeśli chodzi o gierki, poszanowanie dla lore, że on to mówi, że to będzie liniowe, bardziej liniowe niż oryginalna gra, ale wybierał ścieżki tylko kanoniczne, te, które są oficjalnym zakończeniem i też, że on z podręcznika z czwartej edycji korzystał do tego albo jeszcze trzeciej i to też tak... Te mody właśnie do Tormenta, do Vampira, to było takie poszanowanie dla materiału źródłowego, że nawet jeśli te mody będą średnie, to treść, jaka będzie w tym fluff i lore, będzie po prostu na wybornym poziomie i ja nie mogę się doczekać tych modów, jak one wyjdą. To będą mega świetne giereczki, a stoisko tego gościa, to było takie smutne stoisko, bo ono było przed samym wejściem do tej hali targowej, taki jeden mały komputerek, jedno malutkie biurko i taki jeden gość po prostu siedział, jeszcze na bieżąco coś wklepywał w terminal, żeby coś generować, żeby coś naprawiać, ale opowiada o wszystkim, o każdym aspekcie, zarówno technicznym, jak i lorowym, dlaczego jest taka decyzja, a nie inna, jak o voice acting też będzie i że też właśnie główny bohater jest Francuzem, więc szukał aktora głosowego, który jest też z Francji, żeby miał odpowiedni akcent. Zakonnica jest z Czech, więc ona też, więc też sam tych okolic szukał voice aktorkę. No, ja się zakochałem po prostu. Jak usłyszałem, że w ogóle takie mody wychodzą, to po prostu chłopaki widzieli, że jaką ja minę zrobiłem właśnie na afterparty. Jak ja usłyszałem o tym modzie, o Tormencie, to po prostu miało takie wow. No i to tyle z mojej strony. Ja mega
nie, się... Nie, Kasper, ty jeszcze Nykto wkleiłeś.
A Nykto jeszcze, tak, Nykto wrzuciłem. Tak, ale Nykto wrzuciłem ze względu na fakt, że to jest gra, której znowu nie ma na Steamie, jest na razie na Itch.io. Nie ograłem, ale gadałem z devami, bo cały czas to było zajęte, z deweloperem. Jest to robione przez garstkę osób logicznych, horror w mega ciekawym stylu graficznym. I na tyle, co widziałem, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o samą grę. Poza tym, że wygląda mega ciekawie, że tak samo to jest robione przez ludzi z zajawką. Jak ja gadałem właśnie z twórcą, tak pomyślałem sobie, ej, nie myśleliście o tym, żeby to w VR zrobić? Nie pomyśleliśmy. W sumie zarąbisty pomysł. Więc jeśli zrobią tego, tryb VR-owy na grę steamową, no to...
Wiecie, komu dziękować.
Dokładnie. Znacie mojego maila.
Ale konta bankowego nie znacie, więc nie wysyłajcie.
Dokładnie.
Będzie gra logiczna, bo tak w sumie poza tym, że widać było na nagraniu, że bardzo faktycznie unikalna oprawa wizualna, no, to będzie gra logiczna.
Tak, tak i docelowo też ma na Steamie wyjść, jak będzie to pełna gra.
Dobra. Okay.
To tyle ode mnie.
Simplex, czy ty masz coś do opowiedzenia jeszcze z gier jakichś, które miałeś okazję zagrać, czy nie? Nie słychać cię. Okej, okay, dobra. Kręcisz głową, widzę, że nie. To teraz ja się wyprztykam.
Ja mam trudności z wyciszaniem się i po prostu muszę się wyciszać przez Windowsowy ten. Po prostu.
Jasne.
Sorki.
Okej. Okay. No, to teraz ja patrzę na tę listę i mówię wam po kolei, co jeszcze mam do opowiedzenia. System Breakdown. To jest coś, w co ja grałem na Festiwalu Komiksów i Gier. Twin Stick Shooter, Rogalik, całkiem spoko mi się grało, jakby wizualnie i pod względem takiego jakby flow rozgrywki, bardzo przyjemnie...
Izometryczne?
Nie. Bardzo przyjemnie mi się grało.
Wiedziałem.
Aczkolwiek zwróciłem uwagę, że tam kilka rzeczy było trochę nie tak i generalnie gra była bardzo łatwa, jak grałem w nią wtedy. Teraz ze względu na to, że jakby wiecie, no już grałem w tę grę, no to nie grałem w nią drugi raz, nie chciałem poświęcać czasu, bo czas był ograniczony, ale fajne były właśnie takie zbliżenia podczas finisherów, więc może być taki, wiadomo, nic przełomowego, ale może być całkiem przyjemne strzeladło. Do postrzelania twin stick shooterowego i to wydaje Fornixa w ogóle. Nie, to pomaga jakby to jest Anarchy Creations, nie ma wydawcy, że Fornixa, ale wiem, że chłopaki z Fornixy coś tam pomagają temu twórcy się zaprezentować po prostu światu. Było Rescue Heli 407, to jest Elastomania, ale sterujemy helikopterkiem i Kaduk chyba w to grał więcej i nawet o tym pisał, więc polecam wam waszej uwadze jego wrażenia. My dostaliśmy klucz, ale jeszcze nie grałem, więc to jeszcze jest temat do omówienia w przyszłości.
I tam spotkał w ogóle twórcę, tak?
Tak, to pociągu, było mega zabawne, bo usiadłem w pociągu z Warszawy do Łodzi, wystawiłem Steam Decka, żeby zaplanować posta właśnie reklamującego ten event na Steamie i przeglądam sobie gry. I nagle patrzę, że palec mi się pojawia przed oczami i pokazuje na tę grę. Patrzę na gościa, mówi, to moja. Ja mówię, a to faktycznie, w twarz znajoma, bo on wcześniej siedział na tym siedzeniu przede mną, tylko go jakaś pani wygoniła, bo to było jej miejsce z biletem. I ja mówię, że no tak wchodzę, patrzę, koleś w koszulce Commodore, sobie myślę, to na pewno jedzie na CD Action Expo. Okazało się, że tak, że człowiek, którego już znałem, ucieszył się, że ktoś patrzy na jego, na listę, na której jest jego gra. Więc pozdrawiam serdecznie. Girex. Declassifier. To jest od Troubadour Collective, to jest po prostu grupa studentów.
Ale mam sklerozę, ja w to grałem.
Która robi po godzinach...
Hotline Miami.
Jakby nie ma tutaj co się łudzić, to jest po prostu Hotline Miami.
Ale są fajne nawiązania, jak na przykład Nyman. W pewnym momencie po prostu idziemy...
A że Nyman ten...
Tak, przechodzimy, po prostu przechodzimy w jakieś miejsca, tam to widok z góry, jest taki po prostu łysy typek w niebieskiej koszulce, tej, wiecie, w niebieskiej kurce i coś tam mówi, że czeka na kogoś czy coś takiego, nie? Także jest dużo takich rzeczy. No. Po prostu Polacy to robią, nie? Także naprawdę spoko. Fajna gierka, no trudna, wiecie, to jeden strzał i śmierć, no nie? Grałem w tą chwilę. I oni też chyba nie mają wydawcy i też robią to chyba po godzinach, także... A wiem, tak, robię mówimy kadu, bo to jest projekt studencki, oni w ogóle przez dwa lata po prostu przez grą w ogóle zawiesili pracę nad grą, bo nie mieli jakby zasobów czy tam czasu, a teraz do niej wrócili. Zapowiada się bardzo ciekawie, taki wiecie, estetyka VHS-u, lata 90. tak to trochę wygląda. No, więc zapowiada, ja lubię takie gierki, jestem fanem Hotline Miami. Prawdzie dwójki nigdy nie przeszedłem, ale słyszałem, że jest dużo od jedynki, ale jedynkę to uwielbiam i muzykę do niej. Także
niestety nie mieli, w ogóle skopali, bo nie mieli słuchawek. Więc no. Nie można było nawet podpiąć sobie i posłuchać.
Szkoda.
Szkoda. Demon Bluff. Chwilkę pograłem. To jest gra w mafię. Tylko taka, że po prostu my jesteśmy odgórnie my decydujemy, kogo zabić, kto jest szpiegiem, kto jest mafią. I to działa na takiej zasadzie,
A to jest multi? Czy...
Nie, to jest single playerowe.
To jak to działa? To
dedukcja. W grze chodzi o naszą dedukcję. Każda karta ma jakąś cechę. Czyli na przykład ta karta zawsze mówi prawdę i ona mówi, że jest, nie jestem zły. No nie? No to wiesz, że skoro ta karta mówi prawdę i mówi, że nie jest zła, to masz 100% pewności, że ta karta nie jest zła. I na przykład jest karta, która mówi, że obok dwie karty ode mnie jest zły. I na bazie tych wszystkich informacji, które te karty mówią do ciebie, musisz wydedukować, kto jest osobą, którą należy zabić, kto jest złym tutaj. I jeśli popełnisz błąd, no to tracisz punkty życia. Jak tracisz punkty życia, to gra się kończy. Chwilę pograłem. No takie fajne, wiesz, no, ale nie wiem, czy to jest gra, przy której chciałbym spędzić więcej czasu. Może jakby to była mobilka, taka, żeby po prostu sobie w przerwie od czegoś rozruszać trochę szare komórki, to by było spoko, ale tak ogólnie to nie wiem, jaki jest endgame twórców.
Jakie mają szare plany. Komórki.
Co szare komórki? A, komórki na komórce, dokładnie. No. Słuchajcie, Starkenheim Tournament. Starkenheim Tournament. Kolejna gra z fantastyczną nazwą, łatwą do wymówienia. To już wyszło. Rozmawiałem z twórcami. Kiedyś robiłem z nimi wywiad na poprzednim CD Action Expo. To jest bijatyka pixelartowa. Wyszła we wczesnym dostępie. Chyba na początku, na razie są tylko 4 postacie. Pograliśmy sobie z Serem, bo wiadomo, to jest gra najlepiej do pogrania z kimś. I bardzo fajniutkie i słodziutkie to jest. W sensie animacje bardzo przyjemne, system walki bardzo prosty do ogarnięcia, przy którym naprawdę po chwili czujesz, że wiesz już, jak robić bardzo widowiskowe kombosy. Jest opcja takiego jakby breakera, niczym w Mortal Kombat, że jeśli jesteś, ktoś cię atakuje, to odpowiednim przyciskiem możesz po prostu odrzucić tego przeciwnika, żeby przerwać tego jego dżugla. Więc dżuglowanie bardzo fajnie się odbywa, żonglowanie po polsku. Urocza gierka do pogrania sobie, nie wiem, z kimś, myślę. No, jakby to pytałem twórcę o sprzedaż, powiedział, że no, biznesowo to nie dobrze, ale że jego personalny cel został osiągnięty. I cieszę się, że jest zadowolony z tego.
Bo 100 osób kupiło grę, czy...
Coś w tym, no ponad stówka. I gra kosztuje 15 zł, ma wyplerowaną cenę zgodnie z konwersją siły nabywczej.
Panie, to wspaniale. No. A ile ma recenzji?
11, czyli no. Zgadza się teoria o tym, że 10% kupujących zostawia recenzję.
No, to jest, ja zawsze się spotkałem, że między 25 a 50 jakby trzeba pomnożyć. Jak pomnożysz razy 25 do między... Sorry, zapętliłem się. trzeba przemnożyć liczbę recenzji razy wartość pomiędzy 25 a 50 i ci mniej więcej wyjdzie sprzedaż. Nie więcej, oczywiście to jest bardzo, bardzo pi razy oko, nie? Pi razy drzwi. Hmm.
Czyli między 4 a 2%.
Jakoś tak.
No. No dobra. I to tyle z rzeczy, które grałem. Tutaj są inne gry, ale albo ich nie widziałem, albo ich nie było wystawionych, więc no, nie będę tutaj wam niczego wymyślał. Możemy zamknąć w sumie strefę giereczkową i pogadajmy może o tych, o prelekcjach.
Dobra.
Na czym byliście?
Kurde, na czym ja byłem? Byłem na OSR-ach, czyli o grach fabularnych, gdzie gość mówił o grach typu OSR, Old School Renaissance, gdzie sam jest antyfanem tego typu gier i to była mega... Znaczy, była to zabawna prelekcja w związku z tym, bo antyfan danego typu gier to był wzorowy hejter. Poznał temat, zagłębił się, żeby go lepiej nienawidzieć. Więc pod tym względem mega szanuję gościa za to. Chociaż nie czułem tej nienawiści ani pogardy, to mówił, że właśnie, że nie przepada za tym typem grania w RPG-ów, ale się zdoktoryzował w temacie, więc była to zabawna prelekcja RPG-owa. Co, teraz wy jakiś temat?
Simplex był na przygodówkach.
No, ja byłem na przygodówkach, byłem na fajnej prelekcji o przygodówkach. Wśród nich znalazła się Direster, strasznie dziwne. Ja praktycznie wszystkie te przygodówki znałem. Po prostu taki, wiecie, jak ktoś nie wie, w co zagrać z tego, jakby z tego żaura, czyli gatunku, to polecam sobie właśnie się zainteresować, bo to są bardzo dobre gierki. Tutaj wszystkie. Ten Direster, no to nie jest przygodówka, to jest walking simulator, ale myślę, że też warto go spróbować. Hobbs Baro przeszedłem, Heavy Rain przeszedłem.
Machinarium, klasyczek.
No, w to akurat przy kiedyś skończyłem.
I have no mouth and I must scream, też klasyczek.
To w ogóle dostało taki remaster, jest na Switcha, chyba nawet na konsolę wyszło na Switcha, także no, spoko.
Byliśmy na adaptacjach filmowych gier starego gracza, no ale to jest ta sama prezentacja, którą już widzieliśmy przy
trochę
okazji.
Trochę ją uaktualnili.
Tak, troszkę uaktualniona.
No, co tam jeszcze ciekawego?
No i byliśmy na prelekcji dotyczącej Stop Killing Games.
Tak.
Gdzie
tak.
Troszkę się dowiedzieliśmy o tym od strony prawniczej. Był tam prawnik, był tam Piotr Gnyp z GOGA. I jakby dowiedziałem się dzięki tej prelekcji czegoś, co bym się i tak dowiedział pewnie następnego dnia, albo jeszcze następnego, że w ogóle, nie wiem czy wiecie, że w Kalifornii przeszło prawo, które nakazuje, jakby nakłada na wydawcach pewne wymagania dotyczące tego, jak mają komunikować się z graczami w kwestii wygaszania swoich gier, zakończenia wsparcia. Tyczy się to oczywiście gier wydawanych tylko w Kalifornii, ale jako, że gry wydawane są globalnie, to siłą rzeczy chyba nie będzie tak, że akurat tylko w Kalifornii będą się do tego stosować, no bo siłą rzeczy ta informacja będzie przepływać. Ja tak z głowy nie powiem, ale wydaje mi się, że tam chyba jest nakaz taki, żeby w ogóle minimum miesiąc przed zamknięciem jakiejś gry usługi było to poinformowane, więc nie będzie już takich sytuacji, jak była z Concordem, że w ciągu tam 2 tygodni czy nawet krócej, nie pamiętam, gra zostanie zamknięta, martwa praktycznie, bo po prostu to prawo w Kalifornii będzie obowiązywać twórców gier. Jeszcze byliśmy na prelekcji bardzo fajnej, dotyczącej propagandy w grach, głównie rosyjskiej, o różnych tych tytułach, które moim zdaniem w ogóle nie powinny mieć prawa być na Steamie. Gostomel Heroes, Squad 22, czyli
Zof,
tak. Dzieła rosyjskiej propagandy, które...
No, dosłownie gry finansowane przez rosyjskie Ministerstwo Wojny, czy tam pokoju, czy tam czegoś, obrony, które po prostu są totalną propagandą prorosyjską, pokazującą, jak to dzielni bohaterowie, dzielne chłopaki, wyzwalają Ukrainę od nazistów.
Tak, ciekawy wątek też był dotyczący tego, jaka jest taktyka Chin i Rosji względem krajów afrykańskich. My kiedyś mówiliśmy w odcinku o tym, Defan wkleił takiego newsa, że w armię były prowadzone próby rekrutacji ludzi z Afryki do armii rosyjskiej, że ej, słuchaj, lubisz sobie strzelać w gierce, to może chcesz postrzelać na froncie. I ogólnie się dowiedziałem, że Chiny i Rosja mają taką narrację względem krajów afrykańskich, że słuchajcie, ten zły Zachód, on was kolonizował, a my nigdy was nie kolonizowaliśmy. My wam damy wolność. Bądźcie naszymi przyjaciółmi.
Znaczy jest to na pewnym poziomie prawda, tylko niepełna. Wiecie, no niestety to działa, dlatego właśnie, że faktycznie mogą mieć dużo zastrzeżeń te kraje afrykańskie do Europejczyków, nie?
No i ja w ogóle potem jeszcze na zewnątrz pogadałem sobie z tymi ludźmi, bo tam był koleś z Demagoga, koleś z Nasku i ja do nich podszedłem i powiedziałem, że słuchajcie, ja mam takie hobby, że na swoim blogu na Facebooku informuję ludzi o tym, jaka gra jest rosyjska, bo oni tam też gadali o tym całym motywie soft power, tego wiecie, te wszystkie Atomic Heart, wszystkie te jakieś chińskie produkcje, gdzie po prostu poprzez soft power się próbuje przemycić jakąś tam propagandę, ale oni mówili, że akurat
Warhammer
nie...
jest bardzo prostą analogią.
Słucham?
Warhammer 40 tysięcy komisarzy i ten zamordyzm, jaki tam jest, to też jest
to
bardzo...
Nie wiem. Ja się nie znam, więc akurat tutaj okay. się nie wypowiem. Tylko, że oni cały czas jakby próbując wchodzić w ten temat mówili, że to już wchodzimy w kwestię soft power, a my nie o tym, więc na tej prelekcji w ogóle nie mówili o soft power, ale jak rozmawiałem właśnie z gościem z tego, z Demagogę, to on mówi, że dla niego ten temat soft power też jest bardzo taki fajny i w ogóle tam rozmowę też prowadził jeden z redaktorów CD Action, który też zgadzał się ze mną, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, więc cieszę się, że są jacyś ludzie, którzy też jakby dbają o tego typu rzeczy i próbują to jakoś
no, tylko tam
nagłaśnić.
Jeden z nich powiedział, że go nie przekonuje to, że Atomic Heart jest prorosyjski, a tam no, zostało znalezione bardzo dużo jakby dowodów na to w grze, nie?
Nie, jego nie przekonuje. Jakby on mówił o tym, że według niego to nie jest propaganda w sensie takim, że to jest, wiesz, finansowane przez Rosję i to jest narzędzie propagandy. Tak, a jak potem gadałem z nimi, no to jakby jak najbardziej byli zgodni, że tutaj soft power jakieś po prostu, wiesz, tego rzeczy, że po prostu próbuje się jakieś tam lekko, tak miękko przemycić jakiś taki sposób myślenia o kimś.
A
po prostu.
Był ktoś na Energiku?
Nie.
Nie,
nie byliśmy.
A mieliśmy. Ja byłem na pisarskiego Kaszanka Zone o słabych grach, także też nawet spoko było. Udało mi się zrobić bajopa, bo ktoś powiedział, nie pisarski, tylko tam drugi ziomek, który z nim był, powiedział, że a propos Redfalla, że Redfalla zrobił Arkane Austin, twórcy Dishonored, a Arkane Austin to są twórcy Preya, a nie Dishonored. Dishonored robił Arkane Leon. Musiałem poprawić, nie? No.
Musiałeś.
Musiałem.
Tak. No musiałeś. No.
W niedzielę jeszcze byłem z rana na panelu Ardatniu, czy nużycie zabawa o wypaleniu grami i z wszystkim tym wypaleniu zawodowym. Znaczy przede wszystkim wypaleniu zawodowym. Kurde, no to wypalenie zawodowe, że nie można siebie wyciskać 100%, że tutaj chłopaki mają już pewien luksus, i że już są na tyle popularni, na tyle duzi, że nie muszą gonić za terminami, mogą sobie wybierać, czy daną grę zrecenzują, czy też nie, a też mogą robić jakieś inne materiały na tematy, które teoretycznie się nie klikają, inaczej, które wydaje im się, że się nie będą klikać, ale w sumie też powiedzieli, że w ich przypadku to już w sumie nie wiedzą, czy dany materiał będzie się klikał, czy nie, bo materiał, który według ich powinien się świetnie klikać, słabo się klika, a jakiś właśnie remaster Wormsów, czy coś w tym stylu, no to się klika jak szalone, więc...
Sam to oglądałem.
No. Więc to jest ten piękny moment ludzi na szczycie, że oni już nie wiedzą, kiedy, chociaż piękny, nie piękny. Że
nie tylko na szczycie, wiesz, to jest po prostu problem teraz z YouTube'em, że...
Algorytmem?
No,
teraz,
nie wiadomo.
Zawsze.
Zawsze, no w sumie.
On zawsze, bo oni ciągle w tym grzebią. W ogóle było bardzo dużo ciekawych prelekcji.
Tak.
Ja bardzo żałuję, że tutaj nie byłem. Było na przykład archiwizacja gier, no dużo innych rzeczy. Żałuję, że w sumie mogą być na większej liczbie. Ale wiecie, tak nigdy nie wiadomo, czy chcesz grać w te gry na hali, czy chcesz chodzić na prelekcje, czy gadać z ziomeczkami.
No, nie ma szans być jednocześnie grać w gry, być tam czy oglądać te prelekcje, prowadzić prelekcje.
Moim zdaniem powinni je nagrywać po prostu.
No.
My naszą nagraliśmy, Kacper nagrał i jakby ona jest dostępna dla patronów obecnie i nie wiem jeszcze, co zrobić z tym, bo nie wiem, czy to powinniśmy wrzucić na kanał Polish Art Prices YouTube'owy.
Trzeba
by było zapytać w ogóle też ludzi z CD Action i ludzi z Discorda, którzy jak się na to zapatrują, więc na razie tylko patroni mają dostęp do... Ci patroni z Telegrama, bo tylko tam wrzucałem.
Mhm. Dokładnie tak.
No. Może to się zmieni. Może jak będzie...
Paywall.
No, paywall. Pierwszy materiał za paywallem w historii naszej.
No. Znaczy się, czy ja wiem, jeszcze były dwa inne takie króciutkie filmiki nagrane z naszego hotelu.
Tak, ale to nigdy nie wyjdzie już poza
Telegrama.
Poza Telegrama, tak.
Dokładnie tak.
Ja byłem na Unionize. W związkach zawodowych. Mhm. Było bardzo mało osób. Dosłownie garstka. No to jest przykre, bo no, jak wiecie, to jest w interesie deweloperów, ale skoro oni sami nie chcą sobie pomóc, no to jakby nikogo na siłę nikt nie uszczęśliwi. Także był tam Jimmy Black, był Adrian Weyer, i tam, ale fajnie, bo mogli mu deweloperzy zadawać pytania dotyczące właśnie działania związku zawodowych. Także to było spoko.
No.
I co? Chyba się wyprztykaliśmy z wszystkich tematów, bo absolutnie nic mi nie przychodzi więcej do głowy, co moglibyśmy powiedzieć.
Chyba nie. No ogólnie było tak dużo treści, tak dużo zawartości, że nawet biorąc pod uwagę wady, które wspominaliśmy na początku tego filmu, tego odcinka, no to plusy tak bardzo przysłoniły minusy, że jeśli będą kolejne edycje, no to serdecznie polecamy. Świetna impreza, świetne giereczki. Mega props dla CD Action za możliwość promowania, pokazywania swoich niszowych indyczków tak bardzo z grubej rury. Więc świetna impreza.
No. Dla mnie się podoba taka impreza. Z chęcią wpadnę za rok. Mm-hmm. Jeśli nadal będą chcieli kontynuować tradycję robienia corocznych imprez. Mam nadzieję, że nie upadną do tego momentu.
Nie, no nie mów tak. No jeszcze wiesz, drugie 30 lat, poproszę.
Nigdy nie wiadomo. No. Zrobiłem sobie zdjęcie ze Smuglerem.
Ja też.
My już w ogóle dwa lata temu mieliśmy okazję, jakby już wtedy się kręcił, ale mam wrażenie, że teraz jakby popularność Smuglera troszkę wybiła, bo stał się bardziej publicznie już znany, w sensie jawny.
Książkę wydał.
Tak, właśnie, w związku z tą książką, bo nie wiem, czy wiecie, ale Smugler wydał książkę, jak nie podoba się, to nie kupuj, więc jak wam się to nie podoba, to nie kupujcie jej.
W ogóle mam wrażenie, że przez wiele lat jego tożsamość była jakby taka trochę niejasna, nie?
Tak, bo to było tajemnicze.
To była taka tajemnica Polichinela.
Tak, ale były różne teorie i jakby te teorie w 100% się sprawdziły, że tak naprawdę Smugler i Mac Abra, czyli naczelny CD Action ówczesny, to jest ta sama osoba, pan Jerzy Poprawa.
Mhm. Ja się nie zastanawiałem, kto to jest. Ja się cieszyłem tajemnicą, że nie wiedziałem, kto to jest.
A cieszyłeś się, jak orał tam ludzi, wyjaśniał Maćków z Action Reduction?
Tak, lubiłem to. Dzisiaj już by mi to takie frajdy nie sprawiało, ale... Nie,
za dużo toksyczności mamy wokół siebie, żeby takie coś nas cieszyło chyba.
No, ale w tamtym czasie mi się to podobało. Dobra, panowie, nie wiem, czy coś jeszcze mamy do dodania.
Simplex, masz coś do dodania?
Wyciszony jesteś?
Jesteśmy w...
Już, tak. Warunki polowe jest na ogóle mojej mamy. Wiecie, mamy... Zepsuł mi się mikrofon. Wszystko jest źle. Teraz są hałasy. Mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że za rok też się odbędzie w tej samej lokalizacji. Na pewno się pojawię. Także ja się bardzo cieszę, że byliśmy tam.
Ja bym chciał na końcu podziękować jeszcze naszym patronom z progu 50+. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki waszemu wsparciu możemy praktycznie bezkosztowo jeździć na takiego typu imprezy. Mamy dietę po prostu związaną z delegacją. A osoby te, które nas wspierają, to jest Gigapatron, Opiekun, Jan Jagiełła, Janomin, Uki, Mateusz Kadukowski z kanału Kadukowo, który też był na tej imprezie i go serdecznie pozdrawiamy. Miał pojawić się w tym odcinku, ale niestety w ostatnią chwilę coś wypadło. Taktyki, Kosmaty Dziadu z kanału 8Biters, Sprotkowski, Sebastian, Gry Starego Boomera i Tomasz Woland z Woland's Reality. Bardzo wam dziękujemy za wsparcie i zachęcamy inne osoby również, żeby dołączyły do tego zacnego grona. To was też wtedy wymienimy z imienia i być może instytucji, w której działacie. Wielkie dzięki.
Dokładnie tak. A jak nam was brakuje, czy coś w tym stylu, no to pamiętajcie, 4 lipca, Warszawa, Marszałkowska, Chaos, Bar Wojtka, będą konkursy, dobra zabawa, alkohol, pizza, przystojni mężczyźni i nie tylko. No, zapraszamy serdecznie, bawcie się dobrze. Coś jeszcze?
Kobiet nie gwarantuję na tej imprezie.
Przynajmniej się
będzie moja żona.
Będzie. A to dwie, to już mamy dwie.
Dobrze. To papa!
No.
Żegnamy się, elo.
Pa.
Cześć.
Papa. Pa.
Się nagrywa. Nie Dobra. Wiem, czemu u was się nagrywa.
Ale ja nie zacząłem nagrywać, bo Kasper zaczął mówić dwa.
Okej. Okay. To nie to odliczanie.